Польське.
Сердечно вітаємо Państwa в першому листопадовому програмі радіовим «Слово Польське в нет». При мікрофоні Інна Сандюк ораз Валерій Франчук.
Репортажа.
Winnica świętowała 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym wydarzeniem zorganizowanym w ramach obchodów Święta Niepodległości w Winnickim Okręgu Konsularnym było otwarcie wystawy Za naszą wolność i waszą, Sojusz Polsko-Ukraiński w 1920 roku, Braterstwo broni w obliczu agresji bolszewickiej. Miało ono miejsce 13 listopada w centrum Winnicy na Placu Europejskim. Ekspozycję poświęconą współpracy politycznej i wojskowej marszałka Józefa Piłsudskiego i atamana głównego Symona Petlury w czasie walki z bolszewikami w 1920 roku przygotowała pierwotnie z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej Fundacja Wolność i Demokracja. Przybliża ona historię współpracy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz Wojska Polskiego. Ukraińska wersja językowa została przygotowana przez Polską Placówkę Dyplomatyczną we współpracy z Centrum Historii Winnicy. Wystawę otworzył konsul generalny Damian Ciarciński. Witając wszystkich zebranych na Placu Europejskim, podkreślił jej wartość jako przypomnienia czasu, gdy za wolność polską i ukraińską wspólnie walczyli żołnierze Petlury i Piłsudskiego. Na otwarcie wystawy przybyli przedstawiciele władz lokalnych. Wiceprzewodniczący Winnickiej Rady Obwodowej Michało Kremeniuk, zastępca mera Winnicy Andrii Oczeretnej, dyrektor Archiwum Państwowego Obwodu Winnickiego Juri Legun, dyrektor Terytorialnego Wydziału Ukraińskiego Instytutu Narodowej Pamięci Bogdan Hałajko, profesorowie i studenci winnickich uczelni wyższych, przedstawiciele organizacji polonijnych, amatorzy historii, a także przedstawiciele mediów. Polskie Stoisko Niepodległościowe w kolorach narodowych zostało ulokowane w taki sposób, aby wszyscy chętni mieszkańcy naszego miasta mogli dołączyć się do świętowania z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa. Zebrani na placu przy wieży śpiewali polskie pieśni patriotyczne, piosenki harcerskie w wykonaniu młodych Polaków z Winnicy, a młodzież uczestniczyła w quizie o Polsce. Najmłodsze dzieci rysowały swoje życzenia Polsko daruje ci i recytowały wiersze polskich poetów. Dla wszystkich obecnych przygotowano słodki poczęstunek z polskimi słodyczami, można było się napić gorącej herbaty i kawy. Nie zabrakło również tradycyjnych rogali świętomarcińskich. Wszyscy uczestnicy i goście otrzymali prezenty i upominki. Projekt Dla Niepodległości Kontynuacja jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Stoisko zostało zorganizowane przez Centrum Rozwoju i Partnerstwa Polonia w Winnicy przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy. Wystawa będzie dostępna do końca listopada.
Reportaże.
Poczyniowo pierwsze kroki ku stworzeniu Muzeum Michała Czajkowskiego w Halczynie. Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Hryszkowskiej Gromady, w dniu 31 października do miejscowości Halczyn w rejonie Berdyczowskim, obwód żytomierski, zawitała delegacja w składzie konsula generalnego RP w Winnicy Damiana Ciarcińskiego oraz dyrektora Instytutu Polskiego w Kijowie Roberta Czyżewskiego, którzy przyjechali, aby zobaczyć dwór Michała Czajkowskiego. Poprzednio w październiku na zaproszenie dyrektora Instytutu Polskiego robocza grupa Hryszkowskiej Gromady przyjechała do Kijowa, aby umówić możliwości powstania w budynku, gdzie w 1804 roku urodził się Michał Czajkowski, powstanie muzeum poświęconego temu działaczowi niepodległościowemu, powstańcu listopadowemu, pisarzowi i poecie zaliczonemu do Szkoły Ukraińskiej Polskiego Romantyzmu. W tym budynku urodził się słynny pisarz, działacz polityczny i powstaniec Michał Czajkowski. Za udział w powstaniu listopadowym majątek w Halczynu skonfiskowano, a Czajkowski wyemigrował do Paryża, gdzie aktywnie współpracował z wiceprezesem rządu tymczasowego Królestwa Polskiego, księciem Adamem Jerzym Czartoryskim. W roku 1868 wieś była w rękach Iwana Rostowcewa, a na początku XX wieku posiadłość została wykupiona przez Tereszczenków. Obecnie tu znajduje się miejscowa szkoła. Przedstawiciele grupy roboczej mają nadzieję, że razem uda się stworzyć muzeum i w taki sposób utrwalić pamięć o wybitnym rodaku. W ramach wystawy fotograficznej Polskie ślady na Żytomierzczyźnie, która została otwarta w dniu 17 października w Żytomierzu, także jest plansza ze zdjęciem i krótką informacją o tym obiekcie.
Reportaże.
Wszystkich Świętych w Winnicy. 1 listopada na starym polskim cmentarzu w Winnicy tradycyjnie zgromadzili się miejscowi Polacy, by wspólnie pomodlić się w intencji pochowanych tutaj oraz ofiar represji politycznych z lat 1937-1938. Wieczorną modlitwę poprowadził ojciec Józef Chromy, gwardian miejscowego klasztoru kapucynów i zarazem proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. Słowo wstępne wygłosił konsul Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Bartosz Duda oraz prezes Chrześcijańsko-Demokratycznego Związku Polaków w Winnicy Jurek Wójcicki. W trakcie modlitwy zebrani odczytali część imion i nazwisk Polaków zamordowanych w Winnicy w ramach polskiej akcji NKWD i pogrzebanych w zbiorowych mogiłach NKWD. Prezesi i członkowie polskich organizacji społecznych, wierni parafii rzymskokatolickiej, którzy wzięli udział w uroczystości, złożyli kwiaty i zapalili znicze przy polskiej kaplicy cmentarnej oraz przy dwóch pomnikach wielkiego terroru postawionych w miejscu byłych mogił zbiorowych ofiar NKWD. Znicze zapalono także na terenie byłego cmentarza Bydlisne, gdzie w 1943 roku, po ekshumacjach wykonanych przez Międzynarodową Komisję Lekarską pod nadzorem Niemców, złożono szczątki blisko 9400 osób, znaczną część których stanowili Polacy.
Reportaże.
Święto Niepodległości w Domu Polskim w Barze. W dniu 11 listopada bieżącego roku w Domu Polskim w Barze miała miejsce skromna ze względu na panującą pandemię, lecz bogata patriotycznie i emocjonalnie akademia poświęcona 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wstępie głos zabrał prezes Stowarzyszenia Polaków w Barze, który skupił się głównie na znaczeniu wolności w życiu człowieka i niepodległości w życiu narodu. Z kolei dyrektor placówki pani Małgorzata Miedwiediewa odczytała odpowiedzi na wystosowane życzenia, które naszedły z Polski od przyjaciół i współpracowników Domu Polskiego. Część artystyczną wypełniły pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru młodzieżowego Młode Liście i chóru kameralnego Cantica Anima oraz krótki rys historyczny przedstawiający utratę przez Polskę niepodległości, a także dążenia niepodległościowe narodu polskiego, które w rezultacie doprowadziły do odzyskania niepodległego bytu w listopadzie 1918 roku. Minutą ciszy oddano część pamięci tych, którzy na przestrzeni wieku oddali swoje życie walcząc o wolną Polskę. Na widowni znaleźli się uczniowie, nauczyciele i pracownicy Domu Polskiego, jak również nieliczni zaproszeni goście w postaci członków zarządu Stowarzyszenia Polaków w Barze. W godzinach południowych tego samego dnia dyrektor Domu Polskiego i prezes stowarzyszenia zapalili znicze i położyli biało-czerwoną wiązankę kwiatów na mogiłę legionistów Józefa Piłsudskiego, którzy polegli na tych ziemiach w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku sytuacja pozwoli nam bardziej uroczyście obchodzić to jedno z najważniejszych w kalendarzu patriotyczne święto.
Intermezzo. Informacje jednym zdaniem.
Dnia 27 października 2020 roku w szpitalu w Łańcucie, województwo podkarpackie, w wieku 62 lat, zmarł biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej ksiądz Jan Niemiec. Śmierć nastąpiła na skutek powikłań spowodowanych przez zakażenie koronawirusem. Duchowny został pochowany 9 listopada w krypcie katedry kamienieckiej.
Informacje jednym zdaniem.
W Skierniewicach odsłonięto pomnik zwycięzcom nad bolszewikami w 1920 roku. Koło dworca kolejowego w Skierniewicach stanął pomnik autorstwa Karola Badyny, przedstawiający cztery postacie naturalnej wielkości, wykonane z brązu: Józefa Piłsudskiego, Francuza Charlesa de Gaulle'a, Węgra Pala Telekiego oraz Ukraińca Szymona Petlury. W uroczystości wziął udział minister kultury Piotr Gliński oraz poseł Antoni Macierewicz. Nie zabrakło prezydenta Skierniewic Krzysztofa Jeżdżyka oraz twórcy pomnika przed bitwą warszawską 1920 roku Karola Badyny, artysty rzeźbiarza i profesora ASP w Krakowie. Elementy pomnika zostały zainstalowane na kilka dni przed odsłonięciem, które nastąpiło w poniedziałek 9 listopada. W uroczystości odsłonięcia pomnika przed bitwą warszawską 1920 roku wzięli również udział przedstawiciele ambasady węgierskiej i ukraińskiej w Polsce.
W dniu 7 listopada 2020 roku w szpitalu w Winnicy po ciężkiej chorobie spowodowanej zakażeniem koronawirusem w wieku 56 lat odszedł do domu ojca brat Jan Matuszyk, oblat Maryi Niepokalanej. 10 ostatnich lat swojego życia oddał posłudze katolikom na Ukrainie, w tym 7 lat w Tywrowie, walnie przyczyniając się do odbudowy sanktuarium Matki Bożej Tywrowskiej. Doczesne szczątki zakonnika zostały pochowane na cmentarzu rzymskokatolickim w Obuchowie, koło Kijowa, w dniu 12 listopada przez Radosława Zmitrowicza, biskupa pomocniczego diecezji kamienieckiej. Historia Podola i nie tylko. Kamieniec Podolski, część pierwsza. Droga ziemia tu, myśl ją moja zna. Tam najpierwsze szczęście moje, tam najpierwsze niepokoje, tam najpierwsza łza. Tak śpiewał o Podolu dawno zmarły poeta na skalistym pokładzie ulic Kamieńca Wyrosły. Nie warto było o tym wspominać, gdyż na pociechę i po zmarłym poecie i po zapomnianej piosence jego możemy sobie powiedzieć, że pod minaretem zdeptanym stopą dziewicy Matki Królowej pierwszych natchnień spłynęły promienie i poświęciły go na życie prześpiewane, przewalczone, przewędrowane i zagasłe w uniekojonym żalu i rozpaczy. Toteż on jest własnością Kamieńca. Każdy Podola, gdy ujrzy miasto swe, albo w oddaleniu, gdy utęsknioną myślą, niby jaskółka, gniazdeczko wspomnieli do poszczerbionych murów jego przyczepia, mimo woli przypomni sobie i śpiewaka zmarłego, i śpiew jego łabędzi, który z daleka do rodziny doleciał z strony. A później dopiero, jako rozsądny i dbający o opinię porządnych ludzi czytelnik, cofnie się duchem i rad będzie w opisie znaleźć rozczulającą wiadomość, że w Kamieńcu dość znaczny handel futrami się prowadzi. Futra wprawdzie nieszczególne, ale zawsze to handel, a handel zbawia społeczeństwa. Złożywszy takim sposobem hołd przed ołtarzami ekonomicznej wiary, musimy jeszcze czołem uderzyć przed również ożywczą potęgą wiedzy, domysłów historyczno-geograficznych i uronić się łzę boleści, iż zasłużeni mężowie, którzy z położenia Kamieńca domyślają się, iż on starożytną osadą Daków, nie mogli ku większemu szczęściu swego kraju odkryć nam, jakie było życie i pożycie owej osady podczas najazdów Słowian, Gotów i Hunnów. Teraz możemy przystąpić do przypomnienia kilku dat z historii Kamieńca. Jeszcze w roku 1411 wielki książę litewski Witold opierał się przy łączeniu Podola i Kamieńca do Polski. Stało się to dopiero po jego śmierci w 1430 roku, a w 1434 roku już województwo podolskie istniało. Kamieniec był wysuniętą placówką Rzeczpospolitej od potęgi muzułmańskiej, ale w 1672 roku dostał się w ręce Turków, którzy zbudowali tam sławny ów minaret przy kościele katedralnym i przez 27 lat głosili z jego wierzchołka pierwszeństwo swego proroka. W 1699 roku przy traktacie karłowickim król August II zerwał owoc zwycięstw Sobieskiego i odzyskał tę perłę Rzeczypospolitej, po utracie której tyle nieszczęść trapiło Polskę i Litwę. W końcu Kamieniec, przyłączony do cesarstwa, stał się gubernialnym miastem Podola. Kamieniec założony był na gruzach dawnego jakiegoś miasta w 1331 roku przez książąt Kuriatowiczów. Stało się ono od razu warownią od napadów tatarskich i przy każdym prawie rolę Straży Rzeczypospolitej odbywało. Dwa wszakże główniejsze wypadki znaczą historię Kamieńca. W roku 1654 Chmielnicki, a raczej z rozkazu ojca Tymofij, syn jego, obległ Kamieniec. Osaczone zewsząd miasto broniło się dzielnie i Chmielnicki w końcu, może lękając się zniszczyć zapory przeciw Tatarom, odciągnął syna od oblężenia. W roku 1672, dnia 15 sierpnia, Turcy oblegli Kamieniec, a od 18 sierpnia zaczął się według wyrażenia Kochowskiego summa dies et ineluctabile tempus. Dnia 26 sierpnia okopy zewnętrzne miasta wysadzono minami i oblężeni szlachta i mieszczanie, co nie chcieli oparci na swych wolnościach przyjąć dawniej wojska w swe mury, wywiesili białą chorągiew. Turcy weszli do Kamieńca w moc kapitulacji względnie korzystnej dla miasta, ale jej wcale nie dotrzymali. Jan Kazimierz już na ówczas we Francji na wieść o stracie Kamieńca umarł ze zgryzoty dnia 18 stycznia 1673 roku. Dopiero jakieśmy nadmienili, w roku 1699 traktat karłowicki powrócił tę polską warownię.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu tej audycji programu radiowego Słowo Polskie w net. Za pomoc w przygotowaniu audycji tradycyjnie dziękujemy Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej, Fundacji Wolność i Demokracji, KPRM, Studiu Klara Studio i Polskiemu Radio w net.
Słowo Polskie.